Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Jesteśmy cały czas w serii czytania Biblii, a dzisiaj, czytając Biblię, chciałabym przynieść konkretny temat i chciałabym mówić o modlitwie. I wiecie, dzisiaj podczas uwielbienia ryczałam jak bóbr, Maciek mówi, co ci się dzieje, a ja nie ustaliłam tego z tą osobą, więc nie będę mówiła, kto to jest, ale wiecie, dzisiaj zobaczyłam tutaj kobietę, która przyszła ze swoim dzieckiem do kościoła. Jest to dziewczyna, z którą pisałam na Instagramie, o którą się modliłam, o której mówiłam u nas w kościele. Nie do końca używając imienia, ale mówiłam, jest ktoś taki, kto bardzo chce być mamą, kto przechodzi przez trudny sezon. I wiecie, dzisiaj widzieć kogoś, kto przychodzi z dzieckiem i to jest owoc tej naszej modlitwy, jest po prostu niesamowite, dlatego że Bóg jest wielki. Bóg jest naprawdę wielki. Modlitwa jest naszym narzędziem. Dzisiaj śpiewaliśmy taką piękną piosenkę o tym, że Kościół jest domem modlitwy i wiecie, żyjemy w czasach, w których często w Kościele i o Kościele dyskutujemy w tak różny sposób, ale często zapominamy właśnie o tym, że Kościół jest domem modlitwy. I zobaczcie, znowu nie mówię z notatek, ale zaraz wrócę do tego, tylko chcę to powiedzieć. Wiecie, każdy dom ma swoją tradycję. Każdy dom ma swoje zachowania, ma swoją wewnętrzną kulturę i każdy kościół wierzy, że nasz kościół i wchodzimy też w taki sezon i dzisiaj bardzo chciałabym, naprawdę to była moja żarliwa modlitwa podczas uwielbienia, żebyśmy weszli z otwartym sercem i większym zrozumieniem tego, dlaczego potrzebujemy modlitwy i co modlitwa jest w stanie zrobić w nas, co Bóg jest w stanie zrobić przez to narzędzie, którego używamy. Wiecie, zaraz przeczytamy sobie werset, ale w tym tygodniu rozmawiałam z moją przyjaciółką Karoliną i poprosiłam ją o to, żeby wysłała mi kilka grafik, bo kiedyś mówiła mi o takim bardzo fajnym koncepcie i chciałabym tylko troszeczkę dzisiaj o nią opowiedzieć. Jeśli wrócę do tego tematu w kolejnym kazaniu, to pokażę wam te grafiki. To nie jest aż takie znaczące dzisiaj, ale w momencie, kiedy wchodzi na przykład nowy produkt na rynek, to są ludzie, którzy są innowatorami i uwaga, statystycznie to są tylko 3% wszystkich osób. Często są to osoby, które to wymyślają, które jakby testują jako pierwsze, a później chwilkę po nich są osoby, które nazywają się takimi bardzo wczesnymi osobami, które adaptują te produkty, te usługi, te koncepty, które pojawiają się na świecie. I potem są różne inne fale, inne, wiecie, jakieś postawy i na samym końcu jest postawa tak zwanego narzekacza, czyli osoba, która nigdy nie jest zadowolona. Nawet jak coś nowego wymyślili, to nadal jest niezadowolona, bo to nie ma takiego koloru, nie ma takiego guzika i będzie czekała do końca życia, jak coś tam się zmieni. I wiecie, kiedy myślę sobie o mojej rodzinie, mój mąż na pewno jest tą osobą, która jest wczesnym tym adapterem, tak to nazwijmy, osobą, która adaptuje się bardzo szybko do tych nowych pomysłów. Często, wiecie, takie osoby są wręcz nawet kojarzone z jakimiś takimi gadżeciarzami. Albo myślę sobie, że Maciek może być też osobą, która jest tą osobą bardzo innowacyjną, tą, która przychodzi z tymi pomysłami. Ja osobiście myślę, że jestem gdzieś po środku. I czemu w ogóle wam o tym mówię? Mówię wam o tym dlatego, ja sobie to połączyłam, to nie jest żadna teoria wyczytana w internecie, ale nasza postawa, z którą przychodzimy do sytuacji, do przedmiotów, do usług, które dzieją się w naszym życiu, jest też idealnym przykładem tego, w jaki sposób radzimy sobie z nową sytuacją. I będą osoby, które szybko się adaptują, będą osoby, które są w stanie nawet zrobić coś jeszcze nowszego z tego nowego, a na samym końcu są też te osoby, które będą narzekać. Wiecie, dla mnie te statystyki, te badania, które zostały wykonane, badania marketingowe, badania związane z zachowaniem człowieka, są idealnym przykładem tego, w jaki sposób bardzo często podchodzimy do modlitwy. Dlatego, że czemu się modlimy? Modlimy się z różnych powodów, ale wyobraźcie sobie sytuację, że modlisz się, ponieważ jesteś w niekomfortowej sytuacji. I wiecie, nowa rzecz nie oznacza zawsze dobrej rzeczy. Nowa rzecz nie oznacza tylko dobrej sytuacji. W życiu znajdujemy się w różnych sytuacjach, podejmujemy różne decyzje i w zależności od tego w różny sposób będziemy się adaptować. Są osoby, które będą polegały tylko na swoich emocjach. Są osoby, które będą polegały tylko na swoim rozumie. Ale niezależnie od tego, czy jesteś człowiekiem, który bardziej polega na emocjach, czy jesteś osobą, która polega na wiedzy, jest coś więcej. Jest modlitwa. I modlitwa jest czymś zupełnie innym. Nie jest tylko emocją, nie jest tylko wiedzą. Jest czymś, co jest ponadnaturalne, jest czymś, co jest prezentem danym nam przez Boga, po to, żebyśmy tutaj mogli zmieniać fizycznie rzeczywistość. I wiecie, Kościół jest domem modlitwy. I najgorsza rzecz, która może w Kościele się zdarzyć, to nie beznadziejne uwielbienie, to nie beznadziejne kazanie, ale to moment, kiedy jesteś ze swoją duchową rodziną i wstydzisz się modlić. I wstydzisz się powiedzieć o swojej potrzebie. I wstydzisz się położyć rękę na osobie, która stoi obok ciebie i potrzebuje tej modlitwy. Wiecie, są przyjaciele w moim życiu, którzy mają fajne życie. To nie o to chodzi, wiecie, są różne osoby. I znam ludzi, którzy w żaden sposób nie narzekają na swoją sytuację, ale czekają na przełomy. Czekają na przykład na zmianę bazy w swojej pracy. Chcą mieszkać, chcą być na stałe zakorzenieni w Warszawie, a nie być trochę tu, bo podjęli decyzję. I wiecie, modlitwa jest naszą bronią. Może czasami właśnie nie dzieje się coś od razu i o tym też chcę teraz powiedzieć. Wiecie, często patrzymy na modlitwę w takim koncepcie. Ja się teraz modlę i oczekuję, że zdarzy się to tu i teraz. W momencie, kiedy nie zdarzy się to tu i teraz, to oznacza, że coś jest nie tak z Bogiem. Ja miałem oczekiwania, ja zaryzykowałam, przyszłam do kościoła, nawet uklęknęłam w ciszy swojego domu, wzniosłam swoje ręce, swoje oczy i powiedziałam: Boże, uczyń to. A Bóg tego tu i teraz nie uczynił, więc w ogóle odkładam Boga na kolejne lata swojego życia, bo to po prostu nie działa. Więc wchodzę w kolejny koncept, może w koncept wiedzy, w koncept emocji, w koncept czegokolwiek. Bo modlitwa nie zadziałała. Ale modlitwa nie jest po to, modlitwa nie jest tym. I dzisiaj chcę wam powiedzieć i pokazać, czemu potrzebujemy się modlić i jak mamy się modlić. Słuchajcie, chciałabym zacząć od wersetu, który znajduje się w przypowieści Salomona. I chciałabym, żebyście ze mną w tym byli, bo na początku to może być troszeczkę niejasne. Przypowieści Salomona uwielbiam, polecam. Jak szukasz mądrości w swoim życiu, to nie na TikToku, tylko otwórz przypowieści Salomona i znajdziesz naprawdę tutaj dużo w każdym temacie. Ale napisane jest tak: lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Okej, fajnie, o co ci chodzi? Zaraz przejdziemy do historii o zdobywaniu miasta i zobaczcie, lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. I wiecie, ta cierpliwość tutaj, chciałabym ją właśnie odnieść do tematu modlitwy. Dlatego, że nie każda modlitwa, nie każda odpowiedź, która będzie przychodziła do twojego życia, będzie jak zupka chińska. To tak nie wygląda. Są sytuacje, kiedy Bóg odpowiada od razu. Są sytuacje, kiedy nawet nie musisz wznieść swoich oczu do nieba, a Bóg już przychodzi z odpowiedzią, ale są też gorliwe, długotrwałe, wieloletnie modlitwy, które dalej czekają na odpowiedź. Więc o co chodzi? Czemu chcę o tym mówić? Wiecie, śledziłam sobie ostatnio historię mojej rodziny i tutaj chciałabym od razu to powiedzieć. Wiecie, miałam taki zwyczaj i chcę to sprostować, bo czasami mówiłam o tym w kościele, że w naszej społeczności jest wiele osób, które jako pierwsze w rodzinie są wierzące. I wiecie, to jest troszeczkę takie, no okej, żyjemy w kulturze, jesteśmy kulturą chrześcijańską, tak? Ktoś na pewno kiedyś w twojej rodzinie chodził do kościoła albo może przebywasz w rodzinie, która mówi, że są wierzący, niepraktykujący, może są częścią kościoła tradycyjnego. To nie ma znaczenia, ale czasami jest tak jak w mojej rodzinie. I słuchajcie, ja musiałam cofnąć się naprawdę kilka pokoleń do mojej prababci Józi, której niestety nigdy nie poznałam, bo zmarła 2 lata przed moimi urodzinami, ale jest to kobieta, o której kolejne pokolenia mówiły non-stop. Prababcia Józia miała pewien zwyczaj. Była osobą, która chodziła do kościoła i każdy wiedział, gdzie ona siedziała. Dlatego, że klęcznik miał wręcz dziury od jej kolan. Była osobą, która bardzo żarliwie się modliła. Słuchajcie, wiadomo, była częścią kościoła tradycyjnego. Jest to, wiecie, kobieta, która urodziła się ponad 100 lat temu, więc wyobraźcie sobie, to w ogóle zupełnie inaczej wyglądało. Była osobą, która mieszkała w małej miejscowości. I ostatnio usłyszałam taką historię. Była jakaś tam tradycja w kościele tradycyjnym, wieś, że trzeba było iść się pomodlić, zamoczyć w jakiejś rzece czy jeziorze. Nie oceniam, bo trochę nie wiem, o co chodziło, ale taka sytuacja wyglądała. Jej mąż mówił, że on nie będzie chodził i się moczył w jakimś jeziorze, więc ona z buteleczką chodziła, pobierała tą wodę i wracała i go tak oblewała, żeby w razie czego, co ma być zrobione, to było zrobione. I wiadomo, wiecie, to jest tradycja. Ja tego nie oceniam, nie zastanawiam się nad tym, ale to, co mnie prawdziwie ujmuje, to to, że ta kobieta spędziła mnóstwo swojego życia na kolanach. I drewno w starej ławie w kościele miało po prostu kolana, które były w jej kształcie. Słyszałam też historię o tym, że kiedy robiono remont tego kościoła, wymieniano ławki i mówiono właśnie o tym, że ta ławka jest wymieniana. No, ze względu, wiecie, na to, że tam no, nie dało się już jej używać. Ale czemu o tym mówię? Dlatego, że wierzę, że moja prababcia Józia, której niestety nie poznałam, w momencie, kiedy się modliła, modliła się również o mnie. Modliła się o moją rodzinę. Modliła się o moją córkę. Modliła się o następne pokolenia. I chcę wam coś pokazać. Wiecie, modlitwa nie jest zupką chińską, nie jest czymś, co siada od razu na tobie, ale obok ciebie. Modlitwa jest czymś, co również idzie w kolejne pokolenie. Czasami możesz nie widzieć odpowiedzi teraz. Wiecie, między moją prababcią Józią a mną było kilka, była i moja mama, i był mój dziadek. Teraz jestem ja. Ale wiem o tym, że ona była osobą, która modliła się o to, żeby jej rodzina kochała Boga. I wiecie, czasami my się zachowujemy w ten sposób, że przychodzimy do Boga, oddajemy Mu wszystko, albo myślimy, albo się staramy, modlimy się o coś, a potem oczekujemy, że ta modlitwa siądzie i zrealizuje się w taki sposób, w jaki my tego oczekujemy. Nie wiem, czy moja prababcia Józia oczekiwała, że jej prawnuczka będzie pastorem w stolicy w Polsce. Pewnie modliła się również o swoje dzieci i modliła się o swoje wnuki. I nie chcę, żebyście myśleli, że dopisuję tutaj jakąkolwiek teorię. Ale chcę wam powiedzieć, że modlitwa ma moc nie tylko jak się dzisiaj modlimy, ale modlitwa jest też czymś, co jest błogosławieństwem, jest narzędziem, jest czymś, co będą przyjmowały nasze kolejne pokolenia. To jest tak wielkie. Żyjemy w czasach, w których uwielbiamy oglądać Stranger Things, jakieś różne inne filmy, które są też duchowe, podejmują temat duchowości, ale mamy narzędzie, możemy otwierać usta, możemy uwielbiać, możemy śpiewać, możemy na chwilę wyłączyć swoje myślenie, możemy wyłączyć na chwilę swoje emocje, nie po to, żeby sobie coś zabrać, ale po to, żeby dać coś Bogu. Żeby przyjść do Niego i żeby oddać Mu te rzeczy, które po prostu są częścią naszego życia. Są różne powody, dla których się modlimy. Są chwile desperacji. I z całego serca mogę to potwierdzić, że w naszym małżeństwie przez 18 lat było mnóstwo takich sytuacji. Są też sytuacje, gdzie coś w twoim duchu mówi ci, że to jest do wygrania i że musisz zacząć się o to modlić. I choćby cały świat nie rozumiał, ty wiesz, że to jest sezon, w którym masz się modlić, bo podejmujesz decyzję, wchodzisz w jakiś temat, nie wiem, kwestii mieszkania w konkretnym mieście, kwestii kupienia budynku. Wiecie, to jest ekstremalne, to jest wręcz, to nie jest może śmieszne, ale jesteśmy kościołem, który się buduje, jesteśmy młodym kościołem. Czasami się śmieję i mówię, że jestem tu chyba najstarsza, A z drugiej strony mówimy o tym, że chcemy mieć swoje miejsce na stałe, a niedawno nie mieliśmy tego miejsca wcale. Ale to jest to, co Bóg wkłada w nasze serca. I ja powiem wam szczerze, że ja nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek ze mną o tym dyskutował, dlatego że nie wiem, jaka jest odpowiedź, ale wiem, co Bóg wkłada w nasze serca i to jest moment, kiedy mamy się o to modlić. To jest moment, kiedy mamy na to dawać. To jest moment, kiedy mamy w to inwestować. I myślę, że wiele sytuacji w twoim życiu i moim życiu pokazuje, że jak taki moment przychodzi, to po prostu jest to moment modlitwy. Jest modlitwa o błogosławieństwo siebie, Kościoła, twoich dzieci. Jako rodzic, jak ważne jest to, żebyś modlił się i błogosławił swoje dzieci. Dlatego, że to nie jest tylko błogosławieństwo na dzisiaj, żeby zjadło zupkę, jak to moja córka mówi, zupkę zupkową, ale to jest modlitwa o to, żeby moja córka była Bożą kobietą później, żeby budowała swoje życie, podejmując mądre decyzje, żeby w przyszłości była taką prababcią Zosią, o której kolejne pokolenia będą mówiły, że prababcia Zosia na wykładzinie na Racławickiej 10 modliła się do Boga. To jest moc modlitwy. Modlitwa wdzięczności. Albo wiecie, modlitwa, która jest po prostu rozmową. Modlitwa. Modlitwa. Wiecie, chciałabym, żebyśmy jako Kościół weszli głębiej w ten temat. I wiem, że Maciek mówił o tym, że będzie fajny system, że zobaczycie, w październiku po prostu wow. Ale ja nie będę teraz czekała na ten system, dlatego że ten system możemy zacząć dzisiaj. Bo może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz modlitwy. I wiecie, o co chodzi? Czasami jest tak, że jako ludzie tak bardzo się przyzwyczajamy do sytuacji, w której jesteśmy, albo tak bardzo racjonalizujemy miejsce, w którym jesteśmy, że nie mamy odwagi marzyć i nie mamy odwagi podejmować trudniejszych decyzji, ponieważ wydaje nam się, że Bóg nie odpowie na tą modlitwę, że to jest nie... możliwe, że to jest nierealne, że to jest za drogie, że to jest za głupie, że nie zrobię tego. Wiecie, problemem modlitwy też jest to, że czasami nie wiemy, o co się modlić, bo nie mamy odwagi prosić o większe rzeczy w naszym życiu. Bo jesteśmy ludźmi, którzy przyzwyczajają się do sytuacji, w której są. Albo jesteśmy w miejscu, w którym myślimy, tak po prostu będzie mi wygodniej. I nie ma niby w tym nic złego. Tylko, że ja mówię o sobie. Dzisiaj chcę być osobą, która umie chodzić po wodzie. Może nie fizycznie, znacie tą historię z Biblii, ale chciałabym być osobą, która jest w stanie doświadczać ponadnaturalnych rzeczy, które polegają na przełomach w mojej rodzinie, na przełomach w życiu moich przyjaciół, na przełomach w życiu naszego Kościoła, gdzie coraz więcej, coraz głębiej, coraz bardziej możemy zacząć mówić, modliliśmy się o tą czy o tamtą osobę i ta modlitwa została wysłuchana. I mało tego, inna osoba to słyszała i zaczęła się modlić i powiedziała o swojej potrzebie i kolejna modlitwa została wysłuchana. Wiecie, Biblia mówi o tym, że wiara bierze się ze słuchania. Wiara bierze się ze słuchania w momencie, kiedy słuchamy kazania, kiedy słuchamy uwielbienia, kiedy śpiewamy, ale wiara bierze się również ze słuchania w momencie, kiedy czytamy Biblię, ale również w momencie, kiedy ktoś dzieli się z tobą swoim osobistym przeżyciem, swoim osobistym świadectwem tego, co Bóg zrobił w twoim życiu. Bo wiecie, żyjemy w czasach, w których mówisz, co myślisz, a potem musisz powiedzieć... Ale to jest okej, jak ty myślisz inaczej. Albo no ja myślę, że to jest podłoga, ale jeśli ty myślisz, że to jest wykładzina, to to jest okej, bo masz do tego prawo. Ale możemy być ludźmi, którzy dyskutują na temat Ewangelii. Bo jest mnóstwo ludzi, którzy dyskutują na temat Ewangelii. Jest mnóstwo osób, które się nie zgadza na temat Ducha Świętego, na temat tego, co oznacza ten werset. W ogóle po co? Ale nie da się dyskutować na temat twojej własnej historii. Jeśli wiesz, że Bóg zrobił coś w twoim życiu i ktoś to słyszy i ty się dzielisz swoją personalną historią, to ludzie nie są w stanie z tym dyskutować. Jeśli doznajesz uzdrowienia, jeśli dostajesz uzdrowienie, nie wiem, mentalne, emocjonalne, fizyczne, jeśli zachodzą przełomy w twoim życiu, Bóg ci błogosławi w jakikolwiek sposób i ty mówisz o tym głośno i mówisz, że ty wiesz, że to jest Bóg, który działa w twoim życiu, bo było A, a teraz jest B, nikt nie będzie z tobą dyskutował. Dlatego, że żyjemy w czasach, w których jesteśmy w stanie dyskutować o wszystkim, ale dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby nie dyskutować z ludźmi na temat swoich osobistych historii. I tak jak wiecie, na przykład jako mama czytam Biblię swojej córce, tak czasem opowiadam jej swoje historie o swojej relacji z Bogiem, o mojej relacji z Jezusem. Dlatego, że czasami to jest coś, co jest w stanie może lepiej zrozumieć, bo jestem w stanie wytłumaczyć to jeszcze dokładniej. Nie da się dyskutować z twoją personalną historią i z cudami, które Jezus robi w twoim życiu. Kluczem jest to, żebyś wiedział, o co chcesz się modlić. Żebyś nie wybierał szarego, żebyś nie bał się ryzykować. Dlatego, że to nie ty ryzykujesz, ty oddajesz te rzeczy Bogu i Bóg będzie działał. Ale jak my na to nie pozwalamy, bo my sobie racjonalnie wszystko tłumaczymy, że tak będzie łatwiej, tak będzie prościej, to gdzie Bóg ma zadziałać? Gdzie jest ta przestrzeń na to, żebyś był w stanie uklęknąć i powiedzieć, ta sytuacja jest większa, jest trudniejsza niż mi się wydawało. Ja nie jestem w stanie, ale ty możesz. Amen. Amen. Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy przeczytali pewną historię. Ile mam czasu? Jeszcze mam chwilę. Jest to jedna z najbardziej ulubionych moich historii w Biblii. Jest to historia Jerycha. Pewnie wielu z was ją zna, ale spokojnie, tego nie ma za dużo. Ale jest to historia, którą można nie to, że interpretować, bo tu nie ma co interpretować, ja wam zaraz pokażę, ale jest to historia, na którą ludzie czasami patrzą w różny sposób, bo jest to historia, w której jest walka, jest wygrana, ale tak naprawdę jest to historia o modlitwie. Jest to historia o zrozumieniu tego, że właśnie to jest ten klucz. To jest ten klucz, to jest to narzędzie, które Bóg pokazuje w Biblii, w jaki sposób się modlić. I zaraz wam to pokażę. Na wieść o nadciągających Izraelitach Jerycho całkowicie zamknęło swe podboje. Nikt nie mógł wyjść z miasta, ani do niego wejść. Pan tymczasem powiedział do Jozuego, spójrz, wydaję w twoje ręce tych mężnych wojowników, Jerycho i jego króla. Obejdźcie miasto dookoła, wy wszyscy zdolni do walki. Okrążcie je jeden raz. Tak czyńcie przez 6 dni. Czyli każdego dnia oni musieli okrążać miasto. Niech przed skrzynią idzie 7 kapłanów z 7 trąbami z baranich rogów. Czujecie to w ogóle? Jakieś skrzynie, jakieś rogi, jakieś sukienki. 7 dnia obejdźcie miasto 7 razy. A kapłani niech zadmą wrogi. Gdy tylko kapłani zaczną trąbić, niech cała reszta wojska wzniesie potężny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta padnie. Gdy to się stanie, niech wojsko rusza wprost przed siebie. Nie muszę opisywać historii, którą przeczytaliśmy, bo ona jest naprawdę nietypowa. Jest miejsce, które ma być zdobyte. Jest obietnica, która do tej pory nie została... jest coś obiecane przez Boga, że ziemia, konkretna ziemia zostanie zdobyta, a jeszcze to się nie stało. I Bóg przychodzi i mówi, to teraz będziecie sobie chodzić raz dziennie, potem 7 dnia sobie okrążycie ileś tam razy. Ale jest jeszcze kilka faktów, które są bardzo ważne. Bóg dał Jozuemu obietnicę, ale modlitwa, to krążenie, to co się wydarzyło, było czasem, kiedy zostało zmienione myślenie. I to jest bardzo ważne. To jest mega ważne, mój Kościele, żebyśmy to uchwycili. Bóg daje ci obietnicę, ale musi być czas w twoim życiu, kiedy twoje myślenie zostanie zmienione. Że ty to możesz dotknąć. Że ty tego możesz doświadczyć. Że ty możesz być w tej obietnicy. I to działo się w momencie, kiedy oni krążyli. Bo Bóg dał im wielką obietnicę. I często może jesteś w takim miejscu, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Mężczyzno, wybacz ten przykład. Ale czasami to jest jak chodzenie w ciąży. Że ty wiesz, że coś ma się wydarzyć. Wiesz, że masz być w miejscu, w którym będziesz posiadać dziecko. Wiesz, że masz być w miejscu, w którym znajdziesz partnerkę albo partnera. Wiesz, że jesteś powołany do tego, żeby mieszkać w tej stolicy, żeby częścią tego kościoła, żeby mieć taką, a nie inną pracę, żeby skończyć takie, a nie inne studia, żeby błogosławić ludzi finansowo. Nie wiem, co to jest, ale jeśli jest to dobra rzecz, która uwielbia Boga i nie obraża człowieka, i jest ta obietnica w tobie, to obietnica to jedno, ale musi przyjść czas na zmienienie myślenia do tego, żebyś ty uwierzył, że ty jesteś w stanie to uchwycić, że ty jesteś w stanie tego doświadczyć, że to się stanie częścią twojego życia. Bo jak się nie zmieni myślenie, to będziesz myślał, że to jest za małe, za duże, za drogie, za daleko, za blisko, nie dla mnie, do widzenia. A ta obietnica wisi. Ona wisi nad tobą, tylko musimy mieć ten czas na zmianę myślenia. Wiecie, lud, przodkowie Jozuego wiedzieli, co to znaczy krążyć, bo oni krążyli przez 40 lat. I nie mam dzisiaj czasu na to, bo mieli iść do ziemi obiecanej 40 dni, szli 40 lat, ale wiecie, co tam się zadziało? Myślenie się nie zmieniło. Bo były momenty, kiedy oni się zatrzymywali, myśleli, ja chcę wrócić do tego, co było, chcę wrócić do niewoli. Ich myślenie nie zostało przemienione. Dlatego Bóg pokazuje im konkretnie, będziecie robić tak, będziecie krążyć raz, potem drugiego dnia drugi raz, siódmego dnia będziecie krążyć 7 razy. Ale mało tego, Bóg im mówi, w momencie, kiedy będziecie krążyć, macie wybór. Bo możecie patrzeć na problem, albo możecie patrzeć na rozwiązanie. I to jest początek zmiany myślenia, która następuje w tym ludzie. Dlatego, że oni przestają widzieć problem, zaczynają widzieć rozwiązanie. Rozwiązanie równa się obietnica, którą Bóg wypełni. Oni mają zrobić konkretne rzeczy, ale Bóg dokona reszty. Druga rzecz. W momencie, kiedy oni krążą, oni muszą zobaczyć i zdecydować, czy oni wybierają ścianę, czy oni wybierają obietnicę. I wiecie, jest taka jedna rzecz, która jest częścią tej historii. Jozue do nich powiedział, w momencie, kiedy będziecie krążyć, będziemy krążyć w milczeniu. Zauważcie, ten moment tego okrzyku dzieje się dopiero później. Niech cała reszta wojska wzniesie potężny okrzyk bojowy. To jest dopiero 7 dnia. Oni krążyli, było cicho i było bardzo niekomfortowo. Wyobrażacie sobie taką sytuację, kapłani, skrzynie, oni chodzą wokół murów, ludzie się pewnie na nich gapią, myślą, Boże, co oni robią. W ogóle co oni to odwalają, za przeproszeniem. A oni chodzili, było cicho, było niekomfortowo. Na pewno to nie było to, co oni sami dla siebie by wybrali, dlatego że umiem sobie wyobrazić sytuację, kiedy inni z góry, z murów tego miasta patrzyli na nich, myśleli sobie, co oni robią, po co oni to robią. Widzicie, to jest historia o tym, że to jest modlitwa, a nie problem. Dlatego, że modlitwa nie jest stratą czasu. Modlitwa, to ich krążenie było rozluźnieniem murów. I to jest to narzędzie, Kościele, o którym mówię. Jako osoby wierzące musimy uczyć się tego i wybaczcie, że mówię musimy. Dlatego, że możesz wymyśleć własną opcję modlenia się. Sposób, możesz siedzieć, możesz klęczeć, aczkolwiek ja osobiście uważam, że pozycja, w której się modlimy, też ma znaczenie. Nie dlatego, że to jest jakiś kult, ale dlatego, że czasami musimy oddać Bogu rzeczy. W momencie, kiedy oddaję Bogu rzeczy, często otwieram swoje ręce i mówię, Boże, zabierz to. To jest symbol, ale zabierz to ode mnie. Zabierz to myśl. Zabierz to zachowanie. Zabierz tą niewiarę, że nie jestem w stanie zrobić tego albo tamtego, albo że jestem niewartościowa, albo cokolwiek to jest, Boże, zabierz to ode mnie. Wiecie, w fizyczny sposób oni krążyli. I teraz mam do ciebie i do siebie pytanie. Czy ty krążysz wokół swoich obietnic w modlitwie? Czy ty krążysz w fizyczny, w emocjonalny sposób w modlitwie wokół rzeczy, o które chcesz się modlić? Czy myślisz sobie, nie, to jest bez sensu, to jest za trudne, po co? Wybiorę inną opcję. Zawsze możesz wybrać inną opcję. Ale jeśli jesteś w miejscu, w którym chcesz zobaczyć przełom w swoim życiu i wierzysz, że Bóg cię stawia w konkretnym miejscu, w konkretnym sezonie, w konkretnym uzdrowieniu, czasami będzie cicho, czasami będzie niekomfortowo, ale chodzi o to, żeby krążyć. Wiecie, nie wiem, jak będzie z naszym budynkiem kościelnym, ale są sytuacje, kiedy przyjeżdżam na Racławicką i zaczynam tutaj chodzić. Po prostu sobie spaceruję. I modlę się o to miejsce, modlę się o tą dzielnicę, dlatego że wierzę, że Bóg dla nas coś przygotował. Coś, co wydaje się szalone. Bo często jesteśmy w miejscu, byliśmy w takim miejscu jakiś czas temu, kiedy czynsz tutaj wydawał się ekstremalnie nieosiągalny. A teraz Maciek mi mówi, wierzę, że Bóg nam mówi, że będziemy po prostu kiedyś kupować budynek dla kościoła. Nie dla Maćka i dla Igi, ale dla ludzi, którzy kiedyś też przejmą ten kościół po nas, po to, żeby nikt nie musiał się czuć tak, jak my się czuliśmy jako team, kiedy zaczynaliśmy. Kiedy nic nie było przygotowane, o wszystko musiałeś się prosić. Jedynie na kolanach byłeś w stanie tak naprawdę dostawać rzeczy, dlatego że Bóg się przyznawał. Wiecie, jako kościół musimy nauczyć się tego, że my nie modlimy się tylko za coś. Nie modlę się w jakiejś intencji, bo tak często jesteśmy nauczeni, pomódlmy się w intencji, pomódlmy się za to, żebym była zdrowa, pomódlmy się za to, żeby tamto, to jest ważne, to też jest modlitwa, ale musimy nauczyć się modlić wręcz jak strzała, przechodzić przez jakąś sytuację. Wierzyć w to, że po prostu Bóg będzie się objawiał i będzie zmieniał nie tylko w momencie, kiedy modlę się za jakąś intencję, ale w momencie, kiedy wchodzę w to z pełną wiarą i wierzę, że Bóg będzie wykonywał wielkie cuda. Wiecie, krążenie wokół Jerycha, te 7 dni, kiedy 7 dnia oni w końcu się odezwali. Wyobraźcie to sobie, w końcu zaczęli krzyczeć, a mury się rozwaliły i Bóg dokonał tego, co im obiecał. To był czas, kiedy oni mogli wręcz w 360 stopni zobaczyć całą sytuację. Oni po prostu okrążali całą sytuację, okrążali całe miasto i to pomogło zrozumieć im przełom, który się wydarzy. I to jest dokładnie to, co robi modlitwa. Modlitwa nie jest tylko intencją za coś, że coś się zdarzy, ale w momencie, kiedy przychodzisz na swoich kolanach do Boga, w momencie, kiedy modlisz się jako kościół za coś, w momencie, kiedy modlisz się w zaciszu swojego domu, samochodu, mieszkania, to jest moment, kiedy zaczynasz rozumieć sytuację, w której jesteś i zaczynasz rozumieć potrzebę i doświadczenie przełomu, które ma przyjść do twojego życia. Bo w momencie, kiedy pomodlisz się raz, Jezu, proszę Cię, daj mi zjeść fajny obiad, amen. No wierzę, że są osoby, które marzą o tym, żeby zjeść fajny obiad i mam nadzieję, że jako nasz Kościół będziemy w miejscu, w którym te obiady będziemy mogli wydawać, ale to nie jest coś, co Cię kosztowało. Czasami modlitwa musi Cię kosztować. Musicie kosztować zrozumienie tego, jak wygląda sytuacja w 360 stopniach. Modlitwa jest tym czasem, kiedy te mury zaczynają się rozwalać, kiedy ty tak naprawdę zaczynasz być w miejscu, gdzie jest cicho, gdzie jest niekomfortowo i kiedy jesteś w miejscu tego pragnienia, którego teraz jeszcze nie masz, ale nie musisz się tylko modlić za coś. Możesz modlić się wokół czegoś. Czasami może musimy zrobić to fizycznie. Wiem, że będzie to coś dziwnego, co powiem, ale nieważne. Może czasami musisz położyć krzesło w swoim mieszkaniu i zacząć wyobrażać sobie, że to jest ta obietnica i chodzić wokół tego krzesła i modlić się i mówić, okej, wyznaję Jezu, chcę chodzić wokół tej obietnicy, chcę być w tym miejscu, chcę to otrzymać, chcę tego doświadczyć, dlatego że Ty mi to obiecałeś, a ja chcę doświadczać modlitwy. Chcę doświadczać Ciebie, chcę doświadczać przełomów. Wiem, że musimy kończyć, ale chcę powiedzieć jeszcze kilka rzeczy, bo naprawdę uważam, że to jest ważne. Wiecie, w momencie, kiedy się modlisz, ty nie modlisz się tylko do Boga. Ty dotykasz ojcowskiego serca. I to jest coś, co mnie rozwala. Bo zdrowy ojciec, ojcowskie serce zna potrzeby swoich dzieci. Wiecie, myślenie o tym, modlę się za, Boże, daj mi to, To jest modlitwa do Boga, to jest modlitwa do kogoś, kto jest większy, kto cię stworzył, kto jest królem i władcą i siedzi na tronie, a my malutcy modlimy się w tej intencji. To też jest prawda, bo Bóg cię stworzył. Bóg cię stworzył na swoje podobieństwo i modlimy się do wielkiego i niesamowitego Boga, ale modlimy się do Ojca, który ma serce, który rozumie potrzeby swoich dzieci. I Kościele musimy, naprawdę musimy, jeśli dzisiaj cię urażam, to wybacz, ale musimy jako rodzina duchowa zacząć być w miejscu, w którym rozumiemy swoje potrzeby, w którym rozumiemy, o co chcemy się modlić, w którym zaczynamy chodzić wokół tych obietnic w swoim życiu, w życiu osób, które siedzą obok ciebie. Dlatego, że to jest przełom, na który każdy z nas powinien czekać, bo Bóg chce dawać i spełniać obietnice w stosunku do twojego życia, do życia twoich dzieci, twojej rodziny, twojej wspólnoty. Ja wiem, że ty sobie sam wszystko wymyślisz i w każdej sytuacji sobie sam pomożesz i sobie wytłumaczysz. Ale po co tak? Skoro masz Ojca, który przychodzi do ciebie, masz Ojca, który rozumie twoje potrzeby i masz Ojca, który chce z tobą być i chce z tobą przebywać i pokazuje ci, w jaki sposób to robić. Widzicie, nasze pokolenie musi zrozumieć, że jest różnica modlenia się za coś i przychodzenia do ojcowskiego serca. Nie musimy być pokoleniem, które modli się tylko w intencji, ale możemy być pokoleniem, które rozumie, że przychodzimy do Ojca, który ma obietnicę i czeka na jej wypełnienie się w twoim życiu, w życiu kolejnych pokoleń, które będą przychodziły. Widzicie, wchodzenie w modlitwę polega na systematyczności. Ta modlitwa nie dotyka ucha Boga, ale dotyka jego serca. To jest tak mocne. To nie jest zabawa, to nawet mówiłam wcześniej, że jest to narzędzie, ale jest to coś, czym powinniśmy oddychać. Powód, dla którego tak zniechęcamy się do modlitwy, jest jeden. Bo jest cicho, jest niekomfortowo. I może chodzi o zmianę myślenia. Może nie chodzi o to, żeby modlić się i myśleć, że ma się to wydarzyć za chwilę, jak ta zupka chińska, ale może mamy się modlić i myśleć, niezależnie od tego, ile to będzie trwało, modlę się i wybieram i przyjmuję tą obietnicę. Niezależnie od tego, ile mam się modlić za swoją rodzinę, ile mam się modlić za swoje zdrowie, ile mam się modlić o pracę, ile mam się modlić o osobę, która siedzi obok mnie, będę się modlić, bo może nie wydarzy się to dzisiaj, ale przyjmuję pozycję modlitwy, niezależnie jak długo będzie to trwało. Chcę się modlić, chcę wierzyć, chcę przyjąć obietnicę. Może to nie być dzisiaj, może być to za rok, może być to za 5 lat, a może to będzie w kolejnym pokoleniu, nie wiem, ale chcę się modlić i chcę siać i chcę przyjmować. I ostatnia rzecz, kochani. Czasami, kiedy mówimy o wierze, czasami, kiedy mówimy o Bogu, zbyt personalnie podchodzimy do własnej reputacji. Dlatego, że w momencie, kiedy mówisz o Bogu, w momencie, kiedy dzielisz się tym, co On ma zrobić, tym, co On zrobi, nie mówisz o tym, że zrobisz to własnymi rękoma, ale mówisz o tym, że Bóg to zrobi. A Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Jest obietnica i jest wykonanie. Jest obietnica i jest wykonanie. I dzisiaj, słuchajcie, kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy śpiewać na sam koniec, możecie zauważyć na swoich krzesłach kartki, te żółte kartki, jak to Maciek powiedział, stary system, ale poprosiłam też Olę i ona gdzieś tam pewnie stanie z tyłu, może nie masz długopisu, może musisz pożyczyć długopis, możesz się podpisać, możesz nie pisać swojego imienia, ale zachęcam was do tego, jeśli jesteś w sytuacji, w której potrzebujesz modlitwy, to napisz tą modlitwę, a my jako Kościół będziemy się modlić, bo na koniec dnia jesteśmy domem modlitwy. My nie jesteśmy kawiarnią. Mamy dobrą kawę, ale nie jesteśmy kawiarnią. My nie jesteśmy koncertem. Mamy super uwielbienie, ale to nie jest koncert. My jesteśmy domem modlitwy. Jesteśmy rodziną, która troszczy się jeden o drugiego, która staje w modlitwie jeden o drugiego. Możesz napisać swoje imię, możesz nie napisać swojego imienia, możesz podejść i zostawić tą kartkę po prostu w kawiarni, nikt nie będzie tego czytał, potem to dojdzie do odpowiednich osób, które będą się o to modlić. Ale słuchajcie, moim pragnieniem nowego sezonu, który będziemy zaczynać w tym kościele, jest to, żeby naprawdę działy się przełomy. żebyśmy każdej niedzieli byli w miejscu, w którym jesteśmy w stanie dzielić się kolejnymi cudami, kolejnymi przełamami, kolejnym uzdrowieniem. I niech ludzie do tego kościoła przychodzą nie dlatego, że jesteśmy w fajnym miejscu i fajnie wyglądamy, ale dlatego, że Bóg nie tylko obiecuje, ale dotrzymuje słowa. Amen. Kochani, zachęcam was do tego, żebyśmy wstali, żebyśmy razem zaśpiewali, a na sam koniec jeszcze się pomodlimy.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com.